I oto znowu widziała go, jak staje za drzwiami, jak zagląda przez szparę, jak ukazuje się na progu w wyłamanych drzwiach ze swoją wszechmocną twarzą. Och, wtedy marzyła być w łóżku Jaśniacha, leżeć obok niego. Parę razy, ciężko znużona czuwaniem przy swym chorym, wyjeżdżała na kilka godzin w góry kolejką górską do Vizzavone lub Corte. Wracała zawsze na noc, żeby być na zawołanie. Te wycieczki w pustyni, gdy pociąg idzie krainą baśni cudownej nad przepaściami w tunelach, wyrywały ją z obecnego życia. To też polubiła je niesłychanie. Przepaście bez gruntu, obrosłe makią, sprawiały wrażenie miękkich dolin rozkoszy. W głębi, jak smuszka śniegu, wysnuwał się niedościgły prawie dla oczu przecudny potok Golo. Skał nie było widać. Zbocze granitów utkane były cudną zielenią, jakby dlatego, by człowiek nieszczęśliwy, idący nad otchłaniami, nie poranił oczu, nie przeraził serca, nie skaleczył znużonej duszy. Monte Doro i Monte Rotondo, zanurzone w śniegach, wznosiły się jak dwie wieżyce niezmiernej świątyni z tych dolin niczyich, gdzie króluje wieczysta pustka i wonna, niezmącona cisza. W połowie czerwca zaszła potrzeba przeniesienia się z Ajaccio w góry do Vizzavone, gdyż nad morzem było już zbyt gorąco. Dwa razy Ewa jeździła do ślicznej górskiej stacji, tak przypominającej Zakopane, w celu wynalezienia odpowiedniego pokoju. Trudno było znaleźć izbę, która by odpowiadała wszelkim warunkom neurastenika. Za drugim pobytem w Vizzavone, po zamówieniu pokoju najbardziej nadającego się na legowisko Jaśniacha, postanowiła darować sobie jednodniowe wakacje. Pojechała na drugi kraniec wyspy do portu Bastia. Przenocowała tam w hotelu i cały ranek spędziła w porcie. Tyłem odwrócona do starego miasta i jego brudów, o jakich się nawet Żydowinom chęcińskim nie śniło, siedziała na skraju zapomnianego stosu cegieł. Morze było ciche, błękitne, zadumane, a gładkie jak tafla zwierciadlana. W dali przed sobą Ewa widziała gołym okiem obłok gęstego błękitu zatopiony w nieruchomości morza. Dziwiła ją ta chmura bytująca na fali, ale była obojętna duszy jak wszystko. Pociągała oczy kolorem swoim i przykuwała je do siebie. Nie można było nie marzyć, patrząc na to błękitne zjawienie w błękicie, na fantastyczną dalekość kształtu sennego. Bezmyślna nazwa Łukasz wracała na usta. Wyraz ten oznaczał teraz tę gęstą chmurę, tę błękitną chmurę, tak daleką, daleką, daleką. Ale oto nad zatopionym obłokiem zawisła inna, śnieżnie biała chmura i ciemniejszą barwę rzuciła na tamten błękit. Wtedy na sennym obłoku dały się widzieć lekkie rysy, skazy podłużne i poprzeczne. Toż to góry dalekie, toż to ziemia, wyszeptała Ewa do siebie. Gdy zapytała przechodzącego marynarza, co to widać, odpowiedział jej ze zbyt przesadną galanterią, że to jest właśnie wyspa Elba, właśnie ona. Elba, powtórzyła Ewa. Nie widziała od tej chwili mnóstwa żaglowców w tym porcie, które zwijały swe ciężkie, zczerniałe, schłostane od wichru płótna na ogromne reje. Nie widziała pasażerów zjeżdżających z miasta, żeby wsiąść na odchodzący parowiec do Livorno. Nie widziała ruchu, nie słyszała gwaru. Oczy jej wciąż były przykute do ślicznej, sennej, dalekiej Elby. Wstał z morza lekki wiatr. Oślepiająco płonęło słońce. Wody morskie były wciąż ciche, lecz tworzyły się po nich w matowych płaniach połyskliwe miedze, przedziwne dróżki i ścieżyny, jakoby polne szlaki, wygony i uwrocia między wiosennymi rolami. Były chwile, że całe morze stawało się kryształowe. Były chwile, że giełło się w seledynowe przeguby i znowu nieruchomiało. Wówczas wszystek ogrom wodny miał jedną barwę, bez cieniów i odmian. Parowiec wydobył się z wolna z portu, wyszedł na pełne morze. Pomknął w kierunku wyspy Capraj, ciągnął ze sobą smugę białego dymu i dwa szerokie skrzydła na morskiej równinie. Znikł. Ewa siedziała wciąż na tym samym miejscu, wpatrzona w wyspę tajemniczą. W pewnej chwili oczy jej zapłonęły gniewem, ogniem nieugaszonym, długotrwałym. Szepnęła do siebie: tak. Rzekłszy ten wyraz, wstała z miejsca i jeszcze przez chwilę mierzyła wyspę oczyma. Wracała do miasta. Przechodząc obok wielkiego posągu Napoleona, spojrzała ku niemu, wzniosła oczy z uśmiechem zachwycenia. Zdało się jej, że ten posąg teraz dopiero ujrzała na placu. Hasło nasze, Elba, wyszeptała z tym samym uśmiechem na ustach. Pośpieszyła na dworzec i tegoż dnia wróciła do Ajaccio. W kilka dni później przewiozła pieczołowicie i nad wyraz starannie chorego jaśniacha do Vizzavony. Umieściła go w numerze z góry obranym. Zaopatrzyła we wszystko, co by mu tylko mogło być potrzebne. Zostawiła mu nawet ze wspólnych pieniędzy, którymi, trzeba dodać, wyłącznie rozporządzała, 5000 franków. Resztę, to znaczy 30 000 z górą, umieściła w torebce zamszowej na szyi i w skórzanym ręcznym saku. Zapakowała rzeczy z pośpiechem i następnego ranka, nie mówiąc jaśniachowi ani słowa, umknęła do Bastia. Tam wsiadła na statek odchodzący do Livorno. Z Livorno, nie zatrzymując się wcale, pojechała koleją do Genui, a stamtąd wprost do Genewy.